Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się Państwu i zapraszam do Tygodnika Politycznego Radia Poznań. A dla Państwa wraz ze mną komentować będą dzisiaj pan profesor Wiesław Ratajczak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się Państwu.
I pan Jan Gładysiak, doradca wicewojewody wielkopolskiego. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór Państwu.
W trzeciej części dołączy do nas pan Tomasz Zaremski, a w pierwszej politycznej, krajowej części chciałbym zapytać panów o lockdown, ale przede wszystkim o polityczne konsekwencje lockdownu. Czy faktycznie kredyt zaufania do kolejnych lockdownów, do kolejnych zamknięć jest już, można powiedzieć, wyczerpany? To znaczy, czy ludzie mają jeszcze siłę być w lockdownie, ale też jakie mogą być polityczne konsekwencje waszym zdaniem wprowadzanego lockdownu? Rozpocznę od pana Jana Gładysiaka.
Na pewno pierwszą konsekwencją lockdownu, taką polityczną, jest to, że przesunięto prezentację Nowego Ładu, która miała być w tą sobotę, 20 marca. Miało być to odbicie dla koalicji rządzącej, jeśli chodzi o inicjatywę polityczną. To zostało przesunięte, na razie nie wiemy na jaki termin, mimo że i tak ta forma prezentacji miała być formą przecież taką multimedialną, zdalną, łączenia ze studia. Także tutaj ta inicjatywa jest odłożona w czasie. Natomiast jeśli chodzi o pytanie o to, jak jest odbierany lockdown i na ile on jest jeszcze jest skuteczny, no na pewno jest skuteczny przynajmniej w tych obszarach, w których takich jak szkoły, gdzie po prostu osoby, które to dotyczy, czyli i kadrę nauczycielską, i uczniów, wprowadzają to i przechodzą na nauczanie zdalne i w tym sensie to działa. Natomiast jeśli chodzi o inne obszary, to zależy od dyscypliny własnej ludzi, obywateli, współobywateli. Mhm.
A czy uznałby pan, że polskie społeczeństwo faktycznie przestawiło się na ten tryb lockdownowy? No bo mimo wszystko szkoły, to jest pewna ryzykowna teza, którą bym stawiał, ale gdyby odjąć tylko pewne problemy logistyczne, które mają rodziny wielodzietne w postaci wielości komputerów, przesyłu internetu i tak dalej, jednak wydaje się, że dosyć sprawnie Polacy przestawili się na działanie w takim trybie awaryjnym.
Tak, to oczywiście już, to już, że tak powiem, znaczy już przyzwyczailiśmy się do tego funkcjonowania w lockdownie, mimo tego, że to oczywiście ma swoje konsekwencje, o których pewnie będziemy mówić w tej dalszej części też społeczne i psychiczne, ale jakby przyzwyczailiśmy się do tego, że ta rzeczywistość w tej chwili tak wygląda i po prostu to się wydarza samo. Jeśli taka decyzja zapada, to ludzie już wiedzą, jak to zrobić, bo właśnie są już przygotowani i organizacyjnie, i technicznie, mimo że to oczywiście jest uciążliwe. Więc w tym sensie jakby to odbywa się już bezboleśnie, bo ludzie po prostu wracają do tego, co było nie tak dawno temu.
Mm-hmm. Profesor Wiesław Ratajczak, pewnym bardzo smutnym, ze smutkiem trzeba obserwować to żerowanie w grze politycznej na pandemii. Myślę chociażby o zupełnie absurdalnej, bo trudno użyć innego sformułowania, krytyce inwestycji w tak zwane szpitale tymczasowe, której to krytyce poddawali chociażby posłowie Joński i Szczerba, dziwiąc się, ile to milionów zostało wydanych chociażby na szpital na Narodowym. Tymczasem okazuje się, że być może problem jest zupełnie przeciwny, że za chwilę tych szpitali może być za mało, biorąc pod uwagę liczbę zakażeń, która już znacznie, przeliczając na głowę, przewyższa chociażby liczbę zakażeń u Niemców. Czy uważa pan, że jednak sytuacja, która stała się teraz niezwykle poważna, także poważna politycznie, może trochę zmienić ten kurs braku jedności i ten bardzo dziwny sposób jednak uprawiania polityki na sytuacji, która dla nas wszystkich jest nieszczęśliwa? Pytam profesora Wiesława Ratajczaka.
No, chciałbym w to wierzyć, ale nadzieję na zmianę mam niewielką. W tym zacietrzewieniu, w tym sporze zaszliśmy tak daleko, że chyba nawet tak dramatyczna sytuacja nie jest w stanie sprawy uspokoić. No, owszem, szpitale.
A czy uważa pan profesor, faktycznie, że wyborcy Platformy Obywatelskiej mogą, czy też inaczej, czy elektorat Platformy Obywatelskiej może się powiększyć przy krytyce no chociażby szpitali tymczasowych? Ja mam wrażenie, że to jest no jednak strzelanie sobie już nie w kolano, ale chodzenie z karabinem maszynowym i strzelanie w ciało, gdzie popadnie. Raczej tutaj takie metafory bym użył, ale może się mylę. Być może jest jakieś zapotrzebowanie na właśnie taką krytykę, jeśli chodzi o kapitał polityczny. Jak pan profesor sądzi?
Jakiś czas temu w naszej rozmowie użyłem sformułowania masa upadłościowa. Wydawało się, że to sformułowanie pod adresem Platformy Obywatelskiej zastosowane jest jeszcze przedwczesne. W tym momencie jednak wydaje mi się, że z taką sytuacją właśnie mamy do czynienia, że partia traci na popularności, że coraz poważniejszym dla niej zagrożeniem jest ruch Szymona Hołowni i gwałtowne ataki pod byle pozorem na rząd, a zwłaszcza ataki związane z reakcją na pandemię, czy z działaniami podejmowanymi w związku z pandemią, chyba mają na celu utrzymanie tych resztek, takich najbardziej zdeterminowanych, najbardziej wojowniczych, tych, które jeszcze akceptują tę strategię totalnej opozycji, strategię, która rzeczywiście przynajmniej na czas pandemii powinna być stanowczo zawieszona.
A zwracam się do Jana Głodysiaka. Czy pańskim zdaniem, pan jest blisko polityki, czy pańskim zdaniem jest możliwość wytworzenia jakichś projektów, które zawieszałyby spór polityczny i pozwalałyby jednak na współdziałanie? Ja wiem, że to jest może pytanie nieco naiwne, bo pan profesor już też dał taką sugestię, że może raczej nie powinniśmy w coś takiego wierzyć, ale mimo wszystko polityka, jak powiada Arystoteles, to roztropna troska o dobro wspólne, a gdzież indziej szukać dobra wspólnego, jak w sytuacjach kryzysowych, jak w sytuacjach, w których umierają ludzie, jak w sytuacjach, w których mamy do czynienia z olbrzymią niepewnością. Czy ta troska o dobro wspólne, czy to dobro wspólne jawi się teraz tak silnie, gdzie można by pokazać wspólną troskę? Jan Głodysiak, jak pan sądzi?
To znaczy zawsze jest tak, że oczywiście ta polityka taka widziana w mediach, a ta polityka gdzieś tam w takiej rzeczywistości prawdziwej troszkę się od siebie różnią, bo nie jest żadnym wielkim odkryciem, że w głosowaniach tych takich najmniej kontrowersyjnych, najmniej nagłośnianych medialnie właściwie zazwyczaj gro posłów głosuje wspólnie, to znaczy jakby bez tych podziałów radykalnych takich na frakcje polityczne.
Więc na przykład, może pan dać przykład takiego głosowania w ostatnim czasie?
To są różne rozwiązania korzystne gospodarczo, prawda, które się pojawiają, i jeśli one są no, zagłosowanie przeciwko takiemu rozwiązaniu, zazwyczaj byłoby później wyciągane opozycji. Zawsze one są popierane praktycznie przez wszystkich. Więc jeśli takie rozwiązania się pojawia, a wiemy, że w przypadku tych propozycji, które już tam wyciekły do mediów, jeśli chodzi o te propozycje Nowego Ładu, jak właśnie sprawa czy kwoty wolnej od podatku, czy pozostałych rozwiązań, jak na przykład jak zrezygnowanie z opodatkowania emerytur, to możemy się spodziewać, że tutaj opozycja będzie musiała no, dość dużo się nagimnastykować, żeby tego nie poprzeć. Podobnie pewnie będzie z Krajowym Planem Odbudowy, chociaż tu oczywiście opozycja składa bardzo dużo uwag do tego projektu, ale odrzucenie projektu, który będzie skutkowało trudnościami, jeśli chodzi o pozyskanie środków unijnych, jeśli nie ich w ogóle zawieszeniem, no byłoby czymś samobójczym dla opozycji, więc tutaj możemy się spodziewać tego, że na pewno nie będą przeciw, ale czy będą za, to się okaże. Zawsze można się wstrzymać od głosu.
Chciałem was zapytać o jeszcze jedną zmianę, która wiąże się z lockdownem. Mianowicie na początku pierwszego lockdownu, równo rok temu, równo 12 miesięcy, widać było tendencję zwyżkową Konfederacji. Ta tendencja zwyżkowa wynikała z dwóch, zdaje się, czynników. Po pierwszej takiej bardzo mocno wygładzonej wersji kandydata na prezydenta Konfederacji, pana Krzysztofa Bosaka, który był dosyć, nazwałbym to programowo szeroki, a znacznie szerszy niż to przedstawia Konfederacja. ale z drugiej strony mieliśmy do czynienia z dość sporą liczbą jawnych, czy też półjawnych, czy też wręcz nawet ukrytych koronasceptyków, którzy widzieli, że, czy myśleli, uważali, że to wszystko, co jest proponowane, jest wynikiem jakiegoś spisku, paranoi, bądź też zbiorowej histerii. Dzisiaj po 12 miesiącach mam takie wrażenie, że liczba koronasceptyków się znacznie, znacznie zmniejszyła. Oni gdzieś się schowali, chociażby widać to w mediach społecznościowych, że już nie tak chętnie krytykują wszystkie obostrzenia, nie tak chętnie linkują różne dane o tym, dlaczego COVID jest wymyślony. I zdaje się, że Konfederacja na tym straciła. Bardzo trudno jest zapomnieć Brauna, który paradował bez maski w Sejmie. Bardzo trudno jest zapomnieć te wszystkie dosyć radykalne pokazy braku buty i pewnego braku pokory do tej sytuacji. Czy uważacie, tak na razie wskazują sondaże, że tak naprawdę lockdown może zmieść Konfederację ze sceny politycznej? Na razie wszystkie sondaże dają im nieco powyżej pół punktu, niektóre powyżej 1,5 punktu, powyżej progu wyborczego. Czy może się okazać, że jednak realny problem zdrowotny tak naprawdę wygryzie jakąś część populizmu z polityki? Wiesław Ratajczak, jak pan by oceniał tę sprawę?
No, wydaje mi się, że Konfederacja i jej kandydat na prezydenta zmarnowali ten rok. Oczywiście każdy mógł na tę sytuację pandemiczną i na obostrzenia z nią związane reagować i zmieniać zdanie. Oczywiście my o tej chorobie, o jej społecznych, gospodarczych, zdrowotnych skutkach każdego dnia dowiadujemy się czegoś nowego i przyznanie się do błędu, spostrzeżenie, że nie można tego problemu lekceważyć, to zapewne zostałoby ze zrozumieniem przez wyborców przyjęte. A Konfederacja, która przecież na początku pandemii tak usilnie występowała w obronie przedsiębiorców, mogłaby w sposób wyważony, w sposób roztropny właśnie w interesie przedsiębiorców występować, przedstawiać te branże, w których być może obostrzenia należałoby na jakiś czas zawiesić, być może dopuścić na przykład gastronomię na wolnym powietrzu, etc. Tu nie będę podpowiadał.
Ale zdaje się chyba, że sami przedsiębiorcy nie chcą już skorzystać z tej pomocy, bo widzą, że poprzez radykalne ruchy się chyba raczej nic nie zmienia. Jan Głodysiak, jak pan ocenia właśnie ten problem zmniejszającego się poparcia dla Konfederacji w starciu z realiami covidowymi?
Nie wiem, czy ono się zmniejsza, to znaczy tak jak patrzymy na dłuższy okres, to raczej to jest, ta wartość jest zbliżona, oczywiście ona jest między 5, 6, 7, więc to jest...
Były też i sondaże powyżej 8, tak? Były i też takie sondaże, które wskazywały na funkcję rosnącą bardzo mocną Konfederację.
Natomiast to jest ciągle poniżej 10% i to jest, raczej bym powiedział, że Konfederacja przynajmniej z tą swoją narracją ugruntowuje swoją pozycję w tym miejscu, rzeczywiście zmarnowała rok, żeby rozpocząć marsz w górę, ale wydaje mi się, że oni są chyba z tego zadowoleni, mam takie wrażenie. To znaczy, to jest taka partia troszkę ciągle stand-uperów, którzy lubią opowiadać jakieś zgrabne dykteryjki na konferencjach prasowych i im radykalnie, im więcej lajków w internecie będzie, tym lepiej i mam wrażenie, że taki prywatny fame tam jest ważniejszy niż
jakieś... Czyli taka pop-polityka, czy post-polityka w czystej formie.
Panie, dokładnie tak, społecznościowych głównie. I marnują rzeczywiście tutaj potencjał, który być może by mogli mieć. Rzeczywiście to, co pan profesor powiedział, rzeczywiście jest takim kierunkiem, który mogliby objąć. Przypominam, że Konfederacja stworzyła bardzo przecież gospodarczo-liberalna partia Janusza Korwin-Mikke i Ruch Narodowy, który z kolei uderzał w inne zawsze inne tony, a teraz właśnie w minionym roku jednak ta partia, te kwestie gospodarcze wzięły górę, te patriotyczne, można powiedzieć, ze względu na sytuację pandemiczną zostały nieco odstawione i mimo tego, że właśnie mogliby być tym, który korzysta na gniewie przedsiębiorców, to właśnie przez tą swoją taką jednak infantylność mocną marnują tą okazję po prostu.
Słuchajcie, żeby być sprawiedliwym i spróbować każdego ze stron aktywnych w naszej polityce jakoś skrytykować, chciałbym was zapytać, co może w lockdownie zaszkodzić Zjednoczonej Prawicy, szczególnie Prawu i Sprawiedliwości. Wiesław Latajczak.
Oczywiście dalszego przebiegu sytuacji nie znamy. Chciałoby się wierzyć w to, że po tym marcowo-kwietniowym kolejnym zamknięciu przyjdzie czas już oddechu i jak choćby w ostatnim wywiadzie dla tygodnika Sieci zapewniał prezes Narodowego Banku Polskiego, no, nastąpi czas przyspieszonego rozwoju gospodarczego. Natomiast jeśli do takiej sytuacji nie dojdzie, a coraz wyraźniej będą o sobie dawały znać jakieś jednak niedoskonałości w działaniu koalicji, co już dowiadujemy się o no, nie najlepszych historiach związanych ze Zjednoczoną Prawicą, no wówczas pewnie ten koszt będzie spory. Oczywiście dzisiaj myślę, że rządzący skoncentrowani są przede wszystkim na tym, żeby nie dopuścić do załamania systemu opieki zdrowotnej, żeby państwo funkcjonowało w tym no, niezwykłym kryzysie.
Czy sprawa Daniela Obajtka może być obciążeniem dla Zjednoczonej Prawicy?
Myślę, że jednak nie. To znaczy ona znów wzmocni, że tak powiem, przekonanie zaprzysięgłych wrogów Zjednoczonej Prawicy, że z tym przeciwnikiem należy wszelkimi środkami walczyć. Natomiast no, jak dotąd siła tych argumentów jest przecież dość słaba. One mają raczej charakter publicystyczny. Oczywiście
a w niektórych przypadkach także i pomówień, prawda? Co jest no niestety, też warto zwrócić uwagę. Jan Gładysiak, co może zaszkodzić Zjednoczonej Prawicy, jeśli chodzi o sprawy lockdownu?
Przede wszystkim zajmowanie się sobą. To znaczy, jeśli mamy sytuację taką poważną, jak właśnie z tą epidemii, to kiedy politycy Prawa i Sprawiedliwości zajmują się sobą, to i to trwa, i to są takie spory zupełnie niezrozumiałe, to wtedy ludzie się drapią po głowie, że jednak politycy rządzącej partii interes publiczny ze swojego pierwszego miejsca zainteresowania, a zajmują się swoimi sprawami, to wtedy będzie źle dla Prawa i Sprawiedliwości, dla Zjednoczonej Prawicy. Wydaje mi się, że jednak i ta propozycja Nowego Ładu, który ma zawierać przecież propozycje gospodarcze, ale także intensywne działania w kwestii pandemii jednak cały czas są zaletą Prawa i Sprawiedliwości, bo jednak właśnie te szpitale tymczasowe, o których już tutaj mówiono, pokazują, że to polityka rządu, którą broniono i którą wdrażano, okazuje się skuteczna i to był dobry ruch, a nie to, co mówiła opozycja. Także im mniej będzie zajmowania
proszę,
się, będzie
lepiej. Proszę panów, musimy już kończyć tą część. Nasza rozmowa trwa. Zostańcie państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny, Cezary Kościelniak i moi goście, Wiesław Ratajczak, Jan Gładysiak, a w części międzynarodowej chciałbym zwrócić uwagę na wybory landowe w Niemczech. Wybory landowe, które poprzedzają wybory do Bundestagu. Odbyły się one w dwóch landach, w Badenii-Wittenbergi i nad Renii-Palatynacie. Jest to bardzo ciekawa sprawa ze względu na to, że zdobywająca zwykle zwycięstwo w Badenii-Wittenbergi CDU, czyli chrześcijańska demokracja, przegrywa na rzecz partii Zielonych Kretschmana, którego to partia Zielonych zdobywa aż 31%, CDU natomiast 23%. Dla porównania w 2016 roku CDU zdobyło 27%. Z jednej strony ktoś może powiedzieć, no to jest niewiele, to jest zaledwie kilka procent, ale biorąc pod uwagę też niewielki spadek SPD w tym landzie, która ma 11%, to jest jednak tak naprawdę możliwość zmiany partnera koalicyjnego przez Zielonych. Na terenie Palatynacie natomiast wynik wygląda tak, wygrywa tam SPD 35 z dodatkowymi setnymi procent, CDU 27, ale też AfD 10, Zieloni natomiast 8 i FDP Liberałowie ponad 6. Chciałbym zadać przy tej okazji dwa pytania, które wiążą trochę politykę niemiecką z naszą wizją polityki niemieckiej i z przyszłością relacji polsko-niemieckich. Po pierwsze, czy jest to prognostyk, który wskazywałby na to, że Chadecja straci na jesień Bundestag? Będzie tam totalna zmiana i to nie będzie wcale zmiana, być może, której się spodziewamy, że znów CDU, CSU zostanie wymieniona na SPD, ale być może mamy do czynienia z zupełnie nową jakością w polityce, mianowicie dojściem do władzy Zielonych i dojściem do mainstreamu partii Zielonych. Wiele na to wskazuje, że idee reprezentowane przez partię Zielonych są dosyć, można powiedzieć, no, brane na coraz bardziej na poważnie, chociaż one były w Niemczech brane na poważnie już znacznie wcześniej. Przecież przypomnijmy, że jedna z najsłynniejszych postaci niemieckiej polityki, Joschka Fischer z Zielonych, był przecież w swoim czasie szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Niemczech. To jest moje pierwsze pytanie. I moje drugie pytanie, czy z perspektywy Polski to dobrze, gdyby tak było, czy to źle? Wydaje się, że być może dobrze, bo chociażby Partia Zielonych nie popiera, jest jedną z jednych z niewielu grup politycznych w Niemczech nie popierających Nord Stream 2. Rozpocznę od profesora Wiesława Ratajczaka.
Bardzo dużo zagadnień pan redaktor poruszył. Spróbuję w kolejności pytań na nie odpowiedzieć. Pierwsze, czy jest to sygnał zmiany w całych Niemczech, czy jest to prognostyk przed wrześniowymi wyborami parlamentarnymi? 26 września ta wielka elekcja u naszego zachodniego sąsiada. Wydaje się, że jeszcze chyba za wcześnie o tym mówić, zwłaszcza myśląc o perspektywach Partii Zielonych. Jeśli popatrzymy w takiej długoterminowej perspektywie, poparcie społeczne dla Partii Zielonych utrzymuje się na niezmiennym poziomie. Między mniej więcej 21% a 19%. To bardzo, bardzo stabilne i bynajmniej nie rosnące w ostatnich miesiącach poparcie. Natomiast widać coraz poważniejsze kłopoty rządzącej w Niemczech koalicji, czyli CDU-CSU. Widać, że zmiana, którą komentowaliśmy przed paroma miesiącami na stanowisku przewodniczącego CDU, jednak nie dała impulsu dla rozwoju tej partii.
Przypomnijmy naszym słuchaczom, że szefostwo CDU uzyskał Armin Laschet. Pamiętam, że pan profesor Rotajczak stawiał, no niestety nie chciał kandydować na Zydera, premiera Bawarii, ale faktycznie to jest też bardzo zła sytuacja dla Armina Laschet'a, którego wyścig o władzę całą w Niemczech, nie tylko w CDU, schedę po Angeli Merkel, chyba została bardzo radykalnie przerwana w tym momencie, prawda?
To prawda. I ponownie powraca nazwisko Markusa Södera jako prawdopodobnego kandydata na przyszłego kanclerza. Także wszystko jest w tej grze partyjnej jeszcze otwarte. Oczywiście jest to też koszt płacony za zarządzanie krajem podczas pandemii. Zwłaszcza, że w Niemczech akcja szczepionkowa jest przez obywateli oceniana dość krytycznie. Liczono na szybsze i sprawniejsze przeprowadzenie tej wielkiej operacji. Do tego w ostatnich dniach niemiecką opinią publiczną wstrząsnęła, to może zbyt duże słowo, ale bez wątpienia poruszyła tę opinię publiczną afera maseczkowa. Być może nawet wyniki w obu landach jeszcze nie do końca uwzględniały skutki tej, tej
znów,
afery.
Znów pozwolę sobie wtrącić i powiedzieć naszym słuchaczom, którzy nie śledzą może do końca spraw niemieckich, mianowicie przed dosłownie kilkunastoma dniami wybuchła afera z dwoma posłami CDU, których to firmy pośredniczyły i to bardzo sowicie zarabiały na pośrednictwie materiałami ochronnymi, głównie maseczkami. Zostało to odebrane jako kupczenie na zdrowiu obywateli i faktycznie zostało bardzo mocno potępione. Obaj panowie zrezygnowali z posłowania.
Tak, i dotowania partii radykalnie się obniżyły. Ten sygnał do opinii publicznej, on nie do końca został odebrany podczas elekcji, ponieważ w dużej mierze głosy oddano wcześniej w głosowaniu korespondencyjnym. Około 50% głosów w ten sposób oddano. Więc być może sytuacja CDU jest jeszcze gorsza, niż by to odzwierciedlały wybory w obu landach.
Jan Gładysiak, jak pan patrzy na tą zmianę? To jest faktycznie, jak to mówią Niemcy, taki duży Talfahrt, taki zjazd CDU, którego chyba politycy tej partii się nie spodziewali, prawda?
Na pewno Angela Merkel miała inny plan. To wiemy na pewno. Chciała oddać władzę, zakończyć swoją epokę z Niemcami, uspokojoną sytuacją gospodarczą, w sumie uspokojonym kryzysem migracyjnym i taką kropkę nad i chciała postawić, że oto przekazuje swoim następcom Niemcy w dobrej kondycji, jest spokój, czyli tak jak Niemcy lubią. Tymczasem pojawiła się pandemia, która te plany pokrzyżowała i w partii, bo przecież wiemy, że miała inne i inaczej to miało wyglądać, jeśli chodzi o przywództwo w CDU. No ale nie ma wyjścia, jakby nie wycofuje się z tego, że rezygnuje i na pewno we wrześniu epoka Angeli Merkel dobiegnie końca, to wiemy na pewno. Czy te wybory, które miały miejsce teraz i następne, które będą miały miejsce w tym roku, bo mamy taki rok super wyborów, znaczy super wyborczy rok mają Niemcy i te wrześniowe wybory do Bundestagu rzeczywiście będą finałem tego. Czy one są jakąś prognozą? One oczywiście pokazują jak ta sytuacja może się rozwijać, ale to zawsze będzie zagadka. Natomiast jeśli chodzi o wybory w Baden-Württemberg, w których wygrali Zieloni ponownie, bo to trzeba powiedzieć, że to jest ponowne, oni tam utrzymali władzę i to ma być prognoza tego, że oni będą mogli rządzić, jeśli partią rozgrywającą po wrześniowych wyborach ogólnokrajowych będzie CDU jednak, mimo tego, że być może ten rezultat nie będzie taki, jaki by sobie życzyli, to ma być właśnie dowód na to, że będą mogli rządzić, będzie mogła powstać taka koalicja CDU, Partia Zielonych. Krąży po internecie taki poradnik w formie mema, w którym mamy opisane te różne koalicje, jakie mogą być, bo tam mamy koalicję Jamajkę, mamy tam Kamerun bodajże i tych możliwości jest bardzo wiele. Natomiast większość z nich to są koalicje, w których wiodącą rolę odgrywa CDU. A więc to prawdopodobieństwo, że CDU nie będzie rządziło po przyszłych wyborach, wydaje mi się, że to jest...
Tak, ale jest pytanie, kto będzie głównym silnikiem politycznym, prawda? I teraz zwracam do mojego pytania, czy faktycznie jest tak, profesor Ratajczak z tą tezą się nie zgodził. Może jak pan by do tej tezy podszedł, że faktycznie idzie zmiana pokoleniowa, gdzie głównym mainstreamem, zwłaszcza wśród młodych wyborców, główną partią gospodarującą agendę myślenia politycznego u młodego pokolenia jest Partia Zielonych. Czy faktycznie, Jan Gładysiak?
Wydaje mi się, że jednak wciąż nie. To nie jest nowa partia w Niemczech. U nas to jest ciągle Partia Zielonych, gdzieś tam jest na obrzeżach polskiej polityki. Natomiast w Niemczech jest to...
U nas nie ma Partii Zielonych tak naprawdę.
No, jest kilku posłów chyba z koalicji, z listy Koalicji Obywatelskiej chyba się kilku dostało, czy z Lewicy, przepraszam. Więc ta partia gdzieś tam istnieje, ale jest absolutnym marginesem w Polsce. Natomiast to jest partia, która sprawowała już władzę, o czym pan mówił, Joszka Fischer tutaj, najbardziej symboliczna postać. Więc jakby to też nie jest jakaś wielka nowość w Niemczech. Natomiast nowością jest to właśnie, że oni rządzą jednym landem i mają swojego premiera i odkłamują troszkę te obawy takie, które im towarzyszyły, że zrujnują gospodarkę. W tym właśnie w Landzie pokazują, że w Baden-Württembergi pokazują, że dobrze zarządzają gospodarką, co rzeczywiście może zwiastować wzrost ich notowań, ale no, czy tak będzie, trudno powiedzieć. Raczej bym się skupiał na tym, czy wejdą w koalicję z CDU i czy taka po raz pierwszy w historii tego koalicja zafunkcjonuje.
I zwykle jak to jest w państwach zachodnich, partie, które mają program, który jest, powiedziałbym, ambitny, a czasami bardzo emocjonalnie sformułowany, zwykle zostaje mocno oszlifowany w sytuacji, gdy dochodzi do realpolitik. Będziemy przyglądać się Niemcom, będziemy przyglądać się niemieckiej polityce. Tymczasem zostańcie państwo z nami. W dalszej części naszej rozmowy dołączy trzeci rozmówca.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny Cezary Kościelniak, a obok profesora Wiesława Ratajczaka i Jana Gładysiaka dołączył do naszej rozmowy pan Tomasz Zaremski, psychoterapeuta, filozof, doktorant na Wydziale Filozoficznym UAM. Dobry wieczór, panie. Dobry wieczór, panie doktorze. Już chyba niebawem mogę chyba tak zapowiedzieć pana, prawda?
No, tak, mam nadzieję. Dobry wieczór.
Proszę państwa, pan Tomasz Zaremski nie jest z nami przypadkiem. Jak państwo wiecie, w naszym programie trzeci temat zawsze troszeczkę stara się od polityki odbiegać. Chciałbym wrócić do lockdownu i zadać bardzo poważne pytanie o psychiczną wytrzymałość Polaków, ale także Europejczyków na lockdown. Słyszymy od nauczycieli, słyszymy od wykładowców akademickich, ja sam zresztą jako wykładowca akademicki mogę częściowo to potwierdzić, że młodzież nie do końca dobrze znosi lockdown. Ludzie nie do końca są w stanie wytrzymać tych izolacji. Chciałbym was zapytać w tej części, co musiałoby się stać, bo że tak jest, to chyba się wszyscy zgadzamy i nie jest to diagnoza specjalnie odkrywcza, ale co musiałoby się stać, co moglibyście doradzić, by waszym zdaniem, szczególnie zwracam uwagę na pana Tomasza Zaremskiego, ten lockdown mógłby stać się znośniejszy i też w jaki sposób reagować na te bardzo poważne problemy. Rozpocznę od pana Tomasz Zaremski, bardzo proszę.
Pytanie jest rzeczywiście dość skomplikowane. Właściwie pytanie skomplikowane nie jest, tylko odpowiedzieć na to pytanie nie jest łatwo. Ja przede wszystkim myślę o takim rozwiązaniu, które wiąże się z tym, żeby się jednak szczepić. Znaczy, wydaje się, że jeśli jednak zaufamy naukowcom, zaufamy specjalistom, wirusologom, epidemiologom, ludziom, którzy się zajmują naszą odpornością, przygotowują szczepionki, no to jednak można będzie być może wtedy wygenerować takie rozwiązanie, że ludzie, którzy są po prostu zaszczepieni, w większym stopniu będą mogli uczestniczyć w normalnych przejawach życia społecznego, tak? W normalnych spotkaniach będą mogli spotykać.
Ale to chyba wydaje się oczywiste, to znaczy ilość antyszczepionkowców diametralnie nam spadła, a co zrobić w sytuacji, gdy ludzie chcą się szczepić, czekają, czy będą czekać teraz ileś miesięcy na swoją kolej, jak doradzałby im pan, żeby dobrze przetrwali lockdown, żeby się nie załamali, żeby może się nawet rozwinęli. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy jest możliwe przetrwanie, ale być może, czy jest możliwe przetransformowanie tego przetrwania na coś twórczego? Może pan ma takie przypadki w swojej praktyce? Co pan wówczas mówi swoim pacjentom?
Przetrwanie jest na pewno możliwe. Wydaje się, że ludzkość przechodziła przez znacznie poważniejsze problemy, przeszkody w takim normalnym funkcjonowaniu, więc wydaje się, że my tę pandemię covidową przetrwamy. Natomiast pytanie o to, czy w tych warunkach można się rozwijać, rzeczywiście jest pytaniem dosyć ciekawym. Wydaje się, że można do pewnego oczywiście stopnia. Ja moim pacjentom, którzy oczywiście borykają się z trudnościami związanymi z pandemią, z takimi psychologicznymi problemami wynikającymi między innymi właśnie z tej pandemii, ja doradzam przede wszystkim, żeby na tyle, na ile to jest to możliwe, żyć w sposób normalny. Na co to się przekłada? Bo to oczywiście są pewne konkrety, tak? Jeżeli pracujemy w domu, jeżeli pracujemy z home office'u, no to nie róbmy tego siedząc w piżamie. Ubierzmy się normalnie, tak jakbyśmy szli do pracy, tak? Wstańmy trochę wcześniej, nie odkładajmy tego na ostatnią chwilę, spróbujmy zachowywać się tak, jakbyśmy byli w biurze. Ja wiem, że to oczywiście jest troszeczkę udawanie, tak? Że to jest no, pewien środek zastępczy, ale jeżeli nie mamy innego wyjścia, to spróbujmy trochę zadziałać w taki sposób, jak czasami eksperymentowano ze wzbudzaniem ludzkich emocji, tak? Ludziom, którzy mieli nastrój neutralny albo wręcz smutny, naukowcy wydawali polecenie, proszę się uśmiechnąć. W sposób trochę sztuczny, wymuszony, nie wynikający ze stanu emocjonalnego i okazywało się, że po chwili ludzie byli w stanie poczuć poprawę nastroju poprzez uśmiechnięcie się na siłę. Ja do czegoś podobnego zachęcam moich pacjentów w chwili obecnej, tak? Spróbujmy trochę na siłę upodobnić nasze życie w warunkach lockdownowych do takiego życia normalnego. Będzie nam wtedy łatwiej, tak? Ubierzmy się jak do pracy, tak? Nie jest zabronione wychodzenie na spacery. Po pracy wyjdźmy na spacer, trochę jakby odtwarzając normalny stan powrotu z pracy do domu. Jedną z gorszych rzeczy, jaką możemy zrobić, jest całkowicie zamknąć się w czterech ścianach własnego mieszkania.
Wiesław Ratajczak, jak pan profesor patrzy na kwestię przetrwania, czy też problemów psychicznych związanych z lockdownem?
Uśmiechnąłem się słuchając przedmówcy, bo zdałem sobie sprawę, że do rozmowy z państwem w niedzielny wieczór przystąpiłem w krawacie. Jest dosyć dziwną sytuacją w domowych okolicznościach, ale to działa, tak, na pewno. To znaczy, jest, przyznaję, dość trudno o takich receptach na przeżycie lockdownu mówić, ponieważ powiem tak, że w moim przekonaniu, czy w moim doświadczeniu ten czas ma wiele pozytywnych wymiarów. Zdaję sobie sprawę z tego, że ci, którzy tracą finansowo, których miejsca pracy są zagrożone, a także może przede wszystkim ludzie młodzi, którzy w takiej sytuacji dla nich uciążliwej się znaleźli, po prostu cierpią, ale mam wrażenie, że dla wielu bardzo aktywnych zawodowo ludzi te ostatnie miesiące może były czasem, kiedy nareszcie można było zwolnić. Nareszcie można było, owszem, intensywnie i produktywnie czas spędzać.
Czyli ale chce pan profesor powiedzieć, że wręcz nawet są pozytywne efekty lockdownów, tak?
Na swoim przypadku takie bym chętnie wskazał, choć oczywiście z pełnym zrozumieniem i z pełnym współczuciem dla osób, które ten czas przeżywają strasznie.
Zwłaszcza ludzi młodych. Bo myślę, że tutaj warto naszą tą rozmowę uporządkować. Ja się w pełni zgadzam i doskonale się solidaryzuję się w pełni z profesorem Ratajczakiem, że lockdown należy też do tych osób, których lockdown nieco pomógł pewne kwestie osobiste uporządkować, może lepiej trochę zarządzać czasem, ale rozmawiamy o tych ludziach, którzy sobie w jakimś sensie nie radzą, tak? Rozmawiamy o tych, którym pogłębiła się depresja, którzy poprzez tą izolację czują się trochę bardziej tym gdzieś zamknięci. Być może, słuchajcie, to media też są tego przykładem. Ja muszę powiedzieć, że ucząc się różnych języków obcych, zaskakuje mnie, że na tych kursach lektorzy bardzo często rozpoczynają od takiej pogadanki, porozmawiajmy o lockdownie, no i tam się zaczyna, słuchajcie, bardzo negatywny przekaz, że w tym państwie zrobiono to. Tam umarło tyle ludzi, tutaj szczepionka nie zadziałała. No i faktycznie Może to jest tak, że jeśli ktoś przez ileś godzin dziennie jest bombardowany tą negatywną narracją, no to, no kurczę, trudno nie popaść w jakiś stan odrętwienia albo nawet i depresji, jak sądzicie?
No niestety tak. Myślę, że jak najwięcej z tego, o czym już słyszeliśmy z doświadczenia terapeuty, prawda? Czyli podsuwania tego, co jest tak zwanym normalnym życiem, a może nawet tą najlepszą częścią normalnego życia, czyli może dobry film, dobra muzyka, dobre spotkanie, dobra rozmowa, no to jest to, co ratuje życie. W wielu przypadkach też dobra, może też wspólna modlitwa. To są tak elementarne zachowania, na których można po prostu budować tą niełatwą codzienność.
Jan Gładysiak, czy na poziomie Urzędu Wojewódzkiego, na poziomie województwa wielkopolskiego zbiera się jakieś dane o tych problemach właśnie psychicznych z przeżywanym lockdownem, z pandemią?
Trudno jest mi odpowiedzieć, akurat nie mam wiedzy na ten temat szczegółowej, więc nie chciałbym tutaj odpowiadać w taki sposób jednoznaczny. Natomiast rzeczywiście te problemy psychiczne wskazuje się na to, że one będą miały raczej taki, dopiero się pewnie będziemy o nich dowiadywać w dłuższym okresie czasu, bo one będą miały taki populacyjny charakter raczej. Natomiast troszkę wracając do tego, co robić. Oczywiście tu każdy ma na pewno już po roku wypracowany sposób, jak tu funkcjonować. Rzeczywiście ci, którzy sobie, myślę, że to jest jednak większość, jakoś z tym radzą, to oni po prostu sobie poustawiali pewne rzeczy inaczej i funkcjonują w miarę normalnie, w cudzysłowie oczywiście. Natomiast kłopot jest z tymi, którzy popadają w depresję. I tutaj padł przykład mediów, które rzeczywiście odgrywają bardzo ważną rolę, ale rzeczywiście czasem może lepiej troszkę odstawić, ograniczyć media, w sensie takim nakręcania się też tymi informacjami o koronawirusie. Media bardzo, bardzo, bardzo namiętnie informują o tych sprawach i to oczywiście dobrze, żeby społeczeństwo było poinformowane, ale jeśli zafiksujemy się też na tej tematyce, to może się właśnie kończyć tym, że z takim strachem przed codziennymi sprawami, wyjściem do sklepu.
Czyli higiena użycia tak, mediów.
Tak, zdecydowanie podstawić takie osoby, przemyśleć to na pewno.
Tomasz Zaremski, chciałbym zapytać pana, czy media społecznościowe odegrały taką pozytywną rolę, pańskim zdaniem, w pandemii, czy też wręcz przeciwnie, może jeszcze bardziej zantagonizowały społeczeństwo? Jak pan oceniałby rolę mediów społecznościowych w tym bardzo trudnym i okresie, który jest dla nas wszystkich wyzwaniem także we wzajemnej, codziennej komunikacji?
No, muszę niestety na samym początku zdradzić tutaj moje nastawienie do mediów społecznościowych, które trudno nazwać przychylnym. Więc moja wypowiedź będzie na pewno...
Miejmy nadzieję, że Facebook pana teraz nie nagrywa, bo już kariery pan nie zrobi.
Kariery już nie zrobię. Ja się obawiam, że to, co nastąpiło w okresie pandemii, czyli już teraz blisko około roku tej bardzo trudnej sytuacji, nieprawdopodobnie wzmocniło media społecznościowe biznesowo, jak również pewnie politycznie. Natomiast ten biznesowy wzrost mediów społecznościowych, przede wszystkim Facebooka, no niestety odbył się w znacznej mierze naszym kosztem. Oczywiście można powiedzieć, że media społecznościowe weszły w pewną niszę związaną z tym, że no, nie byliśmy w stanie, nie możemy...
Ale co to znaczy naszym kosztem? Jakby pan krótko słuchaczom wytłumaczył, w jaki sposób pańskim zdaniem ten przeciętny użytkownik Facebooka zapłacił za ten wzrost przychodów i pozycji biznesowej Facebooka w okresie pandemii?
Zapłacił swoim czasem i swoją uwagą. Jeżeli w okresie pandemicznym korzystanie z Facebooka znacząco wzrosło w przypadku tych już ponad 3 miliardów użytkowników na całym świecie, no to znaczy, że Facebook otrzymał od nas dużo więcej naszej uwagi niż było to wcześniej. A uwaga jest bardzo cennym zasobem, zasobem, który jest, można powiedzieć, zawsze wykorzystywany w sposób taki zero-jedynkowy, tak? Albo skupiam na czymś swoją uwagę, albo tego nie robię. Jeżeli już na czymś skupiłem swoją uwagę, to w danym momencie nie mogę jej skupić na czymś innym. W związku z tym, bazując na naszych bardzo silnie biologicznie ugruntowanych potrzebach afiliacji, kontaktu z drugim człowiekiem, Facebook skutecznie wykorzystał okres pandemii do tego, żeby dostarczyć narzędzia do częstszych kontaktów. Natomiast kłopot polega na tym, że to są kontakty, które są niewątpliwie erzacem prawdziwych kontaktów społecznych i one rzeczy wyrządzają więcej szkody niż pożytku. To jest na dłuższą rozmowę niestety. Natomiast to, w jaki sposób te media społecznościowe są skonstruowane, jak ten przekaz jest, jak te działają te algorytmy.
Innymi słowy, uważa pan, że nie pomogły one raczej, tak, w takiej integracji? Dobrze tutaj ten kierunek pana myśli.
Wydaje mi się, że niekoniecznie. To znaczy, jeśli już wcześniej, przed pandemią, obserwowaliśmy bardzo niepokojące zjawiska związane z używaniem mediów społecznościowych, takie jak zjawisko określane mianem facebookowej depresji, takie jak no wręcz uzależnienie od mediów społecznościowych, stany lękowe, zwłaszcza u osób nastoletnich, wywołane odrzuceniem społecznym, nieustannym zabieganiem o akceptację, tak, w postaci lajków. No my nie jesteśmy stworzeni do tego. Ewolucja nas tak nie ukształtowała, żebyśmy w ciągu kwadransa otrzymywali kilkadziesiąt zapewnień o tym, że jesteśmy fajni. Tak, no to jest nienaturalne zjawisko, tak? To jest coś zupełnie kuriozalne.
I tak jest może kolejny przykład, jak to jest, kiedy człowiek gwałci naturę, to raczej człowiekowi to wiele dobrego nie przynosi. I proszę Państwa, w tym momencie nasz czas powoli dobiega końca. Bardzo serdecznie Wam dziękuję także za tą diagnozę. Pozwolę sobie wpisać ten temat, który wywołał pan Tomasz Zaremski, temat mediów społecznościowych, a sprawa polska. Może w takim szerszym politycznym kontekście powinniśmy o tym rozmawiać i być może uda się zrobić pewien szerszy, specjalny program w naszym nieregularniku Polska na trzecią dekadę. Tymczasem musi paść moje kanoniczne pytanie i ono łączy się z higieną, która nas odciąga od mediów społecznościowych. Co czytacie i co polecilibyście naszym słuchaczom do czytania? Pan Tomasz Zaremski.
No, skoro była mowa o mediach społecznościowych, wydana książka w Poznaniu przez wydawnictwo Zysk, Szoszana Zubow, Wiek kapitalizmu inwigilacji o mediach społecznościowych w dużej mierze, o gigantach technologicznych. Książka bardzo krytyczna. 800 stron, ale czyta się bardzo szybko.
Przez chwilę, jak pan zaczął mówić, skoro o mediach społecznościowych, myślałem, że powie pan słuchaczom, idźcie poczytać Facebooka. Oczywiście sobie tutaj... Ale oczywiście tutaj sobie trochę dworuję, ale Szoszana Zubow już była wspominana kilka razy w naszych programach. Bardzo się cieszę, że pojawia się po raz kolejny, bo jest to faktycznie pozycja, która nie powinna, absolutnie nie powinna przejść niezauważona. Wiesław Ratajczak, panie profesorze, co z literatury głębokiej, szerokiej dla naszych słuchaczy?
Przyznaję, że nadrabiam zaległości i czytam książki, których nie zauważyłem w ubiegłym roku i bardzo żałuję, że nie dostrzegłem, gdy ukazała się książka Jacka Łuczaka Moje Palium, to znaczy rozmowa z tym wielkim, wspaniałym mieszkańcem Poznania, zmarłym w 2019 roku. Przypomnę, że Jacek Łuczak był twórcą polskiej opieki paliatywnej, przepięknym, niezwykle
mocnym człowiekiem. Musimy iść do końca. Pan Jan Gładysiak.
Ja polecam książkę Jakuba Wiecha, Globalne ocieplenie, podręcznik dla zielonej prawicy. Nie trzeba być wcale prawicowym, żeby to przeczytać. Bardzo taki przystępny i skondensowany sposób Jakub Wiech tłumaczy, dlaczego działania w sprawie ochrony klimatu warto wprowadzić do agendy politycznej w ogóle.
Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję Panom, dziękuję Państwu. Naszymi gośćmi byli dzisiaj pan profesor Wiesław Ratajczak. Dziękuję bardzo.
Kłaniam się, dobrego tygodnia.
Pan Jan Gładysiak, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I pan Tomasz Zaremski, bardzo dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.
Ja się Państwu serdecznie kłaniam i zapraszam na kolejne wydanie Tygodnika Politycznego Radia Poznań, jak zwykle w niedzielę 21.05, Cezary Kościelniak. Dobranoc Państwu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.